Fabryka reportażu.
Dobry wieczór, Anna Rembas. Dar młodzieży, najpiękniejsza polska frygata już w rejsie dookoła świata. Wypłynął wczoraj, wróci w marcu przyszłego roku. A dokładnie rok temu przy skwerze Kościuszki spotkałam się z 74-letnim panem Stanisławem Dąbrownym. On też chciał opłynąć świat na nieco mniejszej łódce w towarzystwie żony Elżbiety. Ta historia ciągle siedzi w mojej głowie. Dziś postanowiłam ją państwu przypomnieć.
Na koniec maja muszę uciekać z Wysp tych Karaibskich, bo tam się zaczyna sezon sztormowy 2018 i wtedy będę płynął do góry, na północ, wzdłuż wschodniego brzegu Stanów Zjednoczonych.
Ile to miesięcy w sumie pana nie będzie?
No to zależy. Jeżeli zdrowie i fundusze pozwolą, to ze 3-4 lata. Natomiast jeżeli tylko przez Atlantyk, to 2 lata.
Jaki sprzęt pan bierze, jeżeli chodzi o nawigację, jeżeli chodzi o elektronikę?
No ja mam i plotery z mapami, i radar, i sonary, także całą taką elektronikę mam na jachcie, plus tego papierowe, bo ja, że tak powiem, jestem przyzwyczajony do papierowych map. Elektronika to jest do określenia pozycji, bo już nie mam na jachcie sekstansu i innych takich starych pomocy nawigacyjnych, natomiast to służy mi do określenia pozycji.
Ale to nie jest rejs, ten rejs pana dookoła świata, to nie będzie rejs non-stop.
Nie, ja bym się nie zdecydował na taki, szkoda by mi było życia na taki rejs. Ja podziwiam ludzi, którzy tak pływają non-stop z Gdańska do Gdańska, czy tam z Plymouth do Plymouth, nie?
To bez zawijania do portu.
Zawijania do portu. Ja chcę to również jakoś turystycznie, że tak powiem.
Sposób na życie.
Tak.
Trochę, na część życia.
Chcę zobaczyć to, co po drodze można zobaczyć. Portugalia, Lizbona, Madeira, Wyspy Kanaryjskie, no i potem przeskok na Wyspy Karaibskie i potem wzdłuż wybrzeża Stanów Zjednoczonych, aż do Bostonu. Przy zaplanowanej trasie, jak z tymi postojami, zwiedzaniem, chęcią zobaczenia kawałka świata, no to mi wyszło, że to będzie do lipca 2018 roku.
Na jachcie ja cały czas śpiewam, albo nawet ze mną śpiewał, chociaż nie ma głosu, ja mu pomagałam. Tych lat, idących lat, już nam nie odda nikt. Nikt nie zabierze tamtych nocy ani dni. Te słowa tłumił, że... Nie umie. To można włączyć tą drugą panią, to co prawdziwie śpiewa. Śpiewaliśmy patriotyczne piosenki, znaczy się 11 listopada. Aż ochrypłam, 2 godziny śpiewaliśmy. Jakoś naprawdę nie było nudno.
A mąż śpiewał też?
No, śpiewał. Jak ze mną, jak ja każę, to śpiewa. Ale nie ma głosu, ale daje sobie radę. Tych lat, straconych lat, już nam nie odda nikt. Nikt nie odbierze tamtych nocy ani dni. Tych zmierzchów pełnych barw i tych wiosennych burz. Gdy wiatr zwija drzewa, gdy wiruje złoty kurz. Najmilszych kilku chwil, nim ptaki zbudzi świt i blask, który leci w dół, nie odda nam nikt. Było już ciemno, naprawdę ciemno. Ja tylko słyszałam: Ela, zawracaj, Ela, zawracaj. A ja mówię: Stasiu, wracaj, ja cię tak kocham, ja sama nie zostanę na tej łajbie. Moment, zaraz mi przejdzie. I mówię: wracaj, ja ci rzuciłam 2 koła. Byłam bez ruchu najpierw, sztywna. Kiedy już nie słyszałam głosu męża, bo on wołał: zawracaj, zawracaj. I był coraz cichszy, cichszy, a ja nie mogłam nic ruszyć. I stwierdziłam, że no nic nie zrobię. I ja mówię: tylko cud może uratować męża. I ryczałam jak bubr, bo wiedziałam, że zostawiam zdrowego człowieka na wodzie. Na wodzie, gdzie do lądu jakiegokolwiek jest daleko.
Było wiadomo, że on popłynie. Zresztą pani sama mówiła, że rozmawiała z nim. To była taka decyzja, która wylęgała się w nim od kilkudziesięciu lat. On miał listę rzeczy, które musi zrobić w życiu i to był jeden z głównych punktów. Problem z telefonem satelitarnym był wcześniej, ponieważ ojciec dzwonił do mnie w poniedziałek wieczorem i chciał ze mną porozmawiać, ale połączenie było bardzo trudne, znaczy słyszałam co drugą sylabę. On też mnie nie słyszał, natomiast udało mi się zanotować jego pozycję, bo on mi tą pozycję podał i powiedział, że wszystko idzie dobrze i najdalej w piątek będą na Barbadosie. To był ostatni telefon od niego. Mama zadzwoniła do mojej siostry przez telefon satelitarny, ale całe połączenie trwało bardzo króciutko, 15 sekund. I w zasadzie moja mama tylko krzyknęła...
Agnieszka, nie wiem, czy mnie słuchasz. Ja jestem sama na jachcie. Mówi, taty nie ma. Wyleciał za burtę, ale nie wiem, czy ona to słyszała.
Agnieszka, nic nie idzie. Zostało zerwane połączenie. Były kolejne telefony do mamy i okazało się, że taty nie ma na pokładzie. To znaczy, że tata wypadł za burtę i wypadł we wtorek wieczorem. I potem w czwartek, jak mama zadzwoniła te 15 sekund, to myśmy z siostrą już od razu wiedziały, że coś jest nie tak. Dziwne było to, że mama zadzwoniła. Ona nigdy nie korzystała z tego telefonu, nawet nie wiedziała, jak go użyć. Zawsze ojciec dzwonił do nas. Zawsze on wybierał numer, zawsze z nami się łączył. Więc ojca nie było słychać i to już był sygnał, że coś się dzieje nie tak.
Z tego, co rozmawiałem z mamą, w nocy doszło do zerwania żaglu głównego i groziło to jakby dalszymi konsekwencjami uszkodzenia jachtu. Więc w tym momencie tata poszedł to naprawiać, rzucił wszystko, tak? Jak tata wypadł, to mama wyrzuciła jedno koło ratunkowe, drugie koło ratunkowe i próbowała zawrócić jednostkę. Natomiast w tej całej panice i adrenalinie nie zauważyła, że jest włączony autopilot. I nie wiem, czy ten akurat system autopilota, który tam był, z tego co pamiętam, to on nie miał opcji, że tak powiem, odbicia, tak? Czyli jeśli jest ustawiony autopilot, to choćby byśmy się zapierali, to steru nie ruszymy. Chyba, że go wyłączymy, oczywiście, to tak, to wtedy można natychmiastowy wzrost zrobić. Z tym, że skoro mama powiedziała, że nie mogła skręcić sterem, tak, nie mogła wykonać zwrotu, więc podbiegła do tego żagla, który w części już był w wodzie, bardzo szybko próbowała go poobcinać i wyrzucić. To zrobiła i wróciła do steru. Ster nadal nie działał, więc bardzo, bardzo fajnie i logicznie pomyślała, ponieważ z tego, co zrozumiałem, to zrzuciła szoty, czyli foka, tak, czyli liny trzymające przedni żagiel. On zaczął łopotać i w tym momencie odpaliła silnik i wrzuciła wsteczny, tak? Bo sama jak powiedziała, jeśli nie mogę zawrócić, to chociaż mogę płynąć do tyłu. I mówi, że po jakiejś chwili po prostu silnik się zatrzymał. Ona próbowała go odpalić, ale nie wiedziała dlaczego. Dopiero nad ranem zobaczyła, że jedno z kół ratunkowych było na długiej lince i ta linka po prostu wkręciła się w turbinę i dlatego zatrzymała silnik.
Nigdy nie myślało się, że to mąż może być za burtą, czy żona, tylko że ktoś może być za burtą. To jest tak, jak mówi się, że przed wypadkiem człowiek ma pełno myśli nagle, co się wraca w życiu, nie? Czy przeżyje, czy nie. I to była mniej więcej taka sytuacja. Jak ja stałam nieruchomo, a on fiknął, to pierwsza rzecz to ja po prostu się trzęsłam, grdyka mi latała, nie mogłam nic powiedzieć, rzuciłam mu to koło. Przecież to koło było blisko niego, a on siedział sobie tak jak na fotelu, w wodzie siedział, normalnie siedział. Ja bym pewnie się utopiła, a on siedział i mówi, zawracaj. Skoro nie sięgnął tego koła, złapałam to drugie, takie żółte koło i zobaczyłam tą linę, która mąż się już odsuwał od jachtu, bo spadł przy samej burcie. Zeszłam na dół, wyłączyłam autopilot i wtedy dopiero zorientowałam się, że autopilot był włączony. Nie pamiętałam wcześniej, nie wiedziałam, dlaczego nie mogę zawracać. Niemniej jednak siedziałam przez całą noc, nie zmrużyłam oka, miałam przy sobie latarkę i cały czas, co chwilę odwracałam się, poświecałam, czy może on dopływa do koła. Po to oświetlałam, że mówię, może go fala przyciągnie, czy on sam dopłynie, jak będzie miał czas, jak będzie miał siłę. Nie wiem, ja się na tym nie znam. Ja nie pływam, ja się wody boję. Ja pływam tylko z mężem dlatego, żeby nie był sam. I widzi pani, to jest tak, jak mnie kuzyn pyta, ty się nie boisz? Ja mówię, byłabym głupia, gdybym się nie bała. Ja się boję, ale mówię, wyobrażasz sobie, że on by wyleciał i nikt by nie wiedział, co się z nim dzieje? A ja bym wiedziała. No i tak się stało. Nie wiem, czy to w złą godzinę powiedziałam takie słowa, ale tak się stało, że ja wiedziałam, że on wyleciał. A ja zostałam. Dzieci mówią, dobrze, że ty nie umiesz pływać, bo nie umie pływać. Bo ty byś wskoczyła i byście razem utopili się.
Tego samego wieczora myśmy postanowiły, że no, coś trzeba zrobić. W związku z tym Agnieszka zadzwoniła na tutaj przybrzeżną straż naszą tutaj lokalną, żeby się zapytać, co w takich sytuacjach należy zrobić. I pan, który odebrał telefon, powiedział, że po pierwsze trzeba się skontaktować bezpośrednio z Barbadosem, a po drugie, że trzeba czekać 24 godziny. Na drugi dzień w piątek mnie coś tknęło i mówię do Agnieszki, że nie możemy tyle czekać, bo to jest po prostu za długo. To było chyba około 9 czy 10 rano i tego samego właśnie w tym momencie ja mówię, Agnieszka, masz ten numer na Barbados, bo ona wcześniej go znalazła. Dzwoń i uruchamiamy akcję ratowniczą. Grzegorz, za chwilę do ciebie odzwonię, chyba że masz coś pilnego. Hello again, my name is Hannah, I'm calling from Poland. We have a very big problem to connect with my mom. She didn't answer the phone is probably off. Jak zadzwoniła do mnie Martynika i oficjalnie poinformowali mnie, że władze francuskie oficjalnie zamykają jakby poszukiwania, to był taki moment, kiedy jakby opadła we mnie nadzieja, że ojca znajdziemy. I to wtedy czułam taką totalną jakby... Znaczy, to dotarło do mnie, że po prostu taty już nie ma. Ale ja jestem osobą, która jest optymistycznie nastawiona do życia. Straszną optymistką, taką można powiedzieć niepoprawną. To trochę po mojej mamie. Jak ją kiedyś pani spotka, to pani zobaczy, że to jest osoba po prostu, która się cały czas śmieje i widzi świat w różowych barwach. I po tym momencie załamania, po jednej nocy nieprzespanej, zaczęła mi wracać nadzieja, bo, że może on gdzieś jednak kiedyś się odnajdzie, że może on jakoś się uratował, bo to było już późno, no, około chyba 23:00 i potem przez te wiele godzin, których nie spałam, to jakby miałam tam świadomość, okej, to już koniec, to już nic więcej się nie da zrobić. Ale potem człowiek próbuje zawsze szukać jakichś pozytywnych informacji. Nie znaleziono koła ratunkowego, nie znaleziono żagla. Moment, od kiedy myśmy poinformowali służby ratownicze, czyli w piątek rano naszego czasu, to było 3 dni od momentu, kiedy tata wypadł, czy dwa. Człowiek zaczyna sobie budować jakieś takie alternatywne, czy jakieś takie pozytywne scenariusze, że a mnóż widele, zanim się wszyscy dowiedzieli, zanim do statków poszedł komunikat, że ktoś, że jacht jest poszukiwany, może go ktoś po prostu wcześniej przejął. I wrócili na Kanary. Nie wiadomo. On wypadł wieczorem we wtorek, a myśmy zgłosili sprawę w piątek rano naszego czasu. Powiedzmy ze 2-2,5 dnia. Ja wiem, że to jest taki scenariusz osoby, która chwyta się każdej ewentualności, ale tego nie wiemy, bo wcześniej może jest nieprzytomny, może stracił pamięć, może gdzieś jest. Taka moja ostatnia nadzieja, to ona wtedy padnie, jak się znajdzie koło. Z ojcem albo bez ojca, ale wtedy będę wiedzieć, że no to okej, to już wiem, że to jest naprawdę koniec. Ale koło to jest coś takiego, co nie tonie. Ono powinno gdzieś kiedyś wypłynąć.
Tata ma 5 dzieci, czyli 3 synów, 2 córki i 9 wnucząt. Myśli jest dużo, począwszy od takich prostych pod tytułem zebrała go jakaś jednostka, która jest w tej jakby tym obrębie dziury satelitarnej, albo jest to naprawdę bardzo jakaś stara jednostka, która po prostu nie ma łączności satelitarnej. i płyną na Kanary w ogóle, więc nie stwierdzi, że nie będą zawracać. Tata jest w dobrej kondycji, nie ma się jak z nami skontaktować i no, wraca sobie na Kanary. Po absurdalne, trochę polepszające nam humor sytuacje, gdzie tata zebrał sobie dwa żółwie, związał sobie z nich, zrobił z nich tratwę, tylko że nie może dogadać się z żółwiami, więc... Tak, jesteśmy bardzo wesołą rodziną i myślę, że musimy myśleć w każdym kontekście, który daje nam po prostu nadzieję.
Znam mojego teścia na tyle, żeby w ogóle nie rozważać opcji, że coś na jachcie się dzieje, tak z jachtem, tylko od razu założyłam scenariusz właśnie taki piracki. Rozważam taką opcję, że oby nie, ale że... Jednak taka jednostka mogła znaleźć ojca i mogą za jakiś czas się odezwać. Jest to też jakiś scenariusz, tak? Może mniej prawdopodobny, ale jednak.
Nie ukrywamy, że jest to dla nas smutne wydarzenie, natomiast sposób, w jaki my podchodzimy, nie pozwalający, żebyśmy się podłamali, daje nam właśnie może chociażby to, że wierzymy, że on jednak tam jest, tak? I w zasadzie to chyba nas tak w sumie też tak scala.
Jeśli chodzi o święta, może będą trochę inne, ale myślę, że na pewno tak w domu będzie radość i wspominki, i no zawsze było wesoło. A tak jak mówiłem, tata by nie chciał, żebyśmy nie wiadomo jak długo próbowali go opłakiwać.
Mówi pani, że zaczęłam pasjansy ustawiać i mi zawsze pozytywnie wychodzi, że on żyje.
Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. No ciężko mi jest powiedzieć na dzień dzisiejszy, co będzie za rok, tak? A nuż okaże się, że faktycznie mój ojciec na tych żółwiach płynie i kurczę, musimy tylko poczekać, bo żółwie, jak wy wszyscy wiedzą, one są dobrymi pływakami, ale tak szybko nie płyną.
Zaginionego pod koniec listopada żeglarza nadal nie odnaleziono. Rodzina poinformowała, że jacht zniosły fale gdzieś w okolice Tobago, malowniczej wyspy na Oceanie Atlantyckim. Jest zalany wodą, która wdarła się przez uszkodzoną burtę po tym, jak jacht wpadł na mieliznę. Na razie nic więcej nie wiadomo. Tak właśnie wyglądała ta historia pana Stanisława i Elżbiety Dąbrownych. A jak wygląda po pół roku od zdarzenia? Zaprosiłam do studia Hannę Kocan-Dąbrowną, córkę pani Eli i pana Stanisława. Czy coś zmieniło się w życiu tej rodziny? Co dalej dzieje się ze sprawą?
Myśmy wysłali na Wyspy Karaibskie do wielu, wielu instytucji informację, że tata jest poszukiwany, ale nie tylko tą ścieżką jakby się ruszyliśmy. Próbujemy dojść do zdjęć satelitarnych z miejsca i momentu katastrofy. Wiemy już od władz francuskich i od naszego wojska, że jedyną instytucją, która posiada takie zdjęcia, to jest armia amerykańska. I na dzień dzisiejszy koncentrujemy się tutaj kanałami oficjalnymi i nieoficjalnymi, aby do takich zdjęć dotrzeć. Pomaga nam też Polonia Amerykańska z Kongresu Polonii Amerykańskiej, więc no, liczymy na to, że jakąkolwiek informację otrzymamy. Korzystając jakby z tego, że jestem tutaj w tym studiu i wiem, że tej audycji będą słuchali również nasi tutaj polscy żeglarze, chciałabym też zwrócić się z prośbą do osób, które pływały w tamtym rejonie bądź zamierzają wypłynąć, aby dostarczyły nam informacji, czy mają wiedzę, czy tam w tym rejonie są jakieś mikrowyspy, do których być może ojciec mógłby dotrzeć. Mówię tutaj o takich wyspach, których nie ma na mapach, które po prostu są zbyt małe, żeby je gdzieś nanieść. I jeżeli ktoś być może planuje podróż w tamtym rejonie, to dokładna pozycja na 7 godzin przed wypadkiem jest u mnie na profilu facebookowym i gdyby ktoś płynął, to bardzo bym prosiła o kontakt poprzez właśnie Facebooka z informacją, czy takie wyspy ewentualnie tam się znajdują.
A pani dane?
Hanna Dąbrowna-Kocan.
A jak mama? Mama jako najsłabsze ogniwo w waszej rodzinie. Najsłabsze w tym znaczeniu, że no, przeżyła tragedię, jednak była na miejscu, chociaż najsłabsza na pewno nie jest, bo jest bardzo silną kobietą. Ale jak się czuje dzisiaj?
Mama radzi sobie nad wyraz dobrze jak na tą sytuację. To była ogromna trauma. Jest nadal, znaczy trudno mi wyobrazić sobie, co ona przeżywała tam na oceanie i jak mogła sobie poradzić z tą traumą.
Ale wróciła do życia?
Wróciła do życia, dlatego że w momencie, kiedy przyjechała, dopadły ją troski dnia codziennego. Okazało się, że dużo spraw jest niepozałatwianych. Nadal walczymy między innymi z odzyskaniem rzeczy z jachtu i samym jachtem, więc tych spraw, bolączek codziennego życia jest bardzo dużo. I ona po prostu znalazła taki sposób na to, że zajmuje się, próbuje poukładać sobie życie, zajmuje się tymi codziennymi sprawami i przez to po prostu nie myśli i nie zadręcza się tą całą sytuacją.
A jacht udało się sprowadzić, czy leży ciągle tam na plaży?
No to jest bardzo trudna sytuacja. Powiem szczerze, jest to sytuacja, której ja zupełnie nie rozumiem. Od pół roku próbujemy odzyskać rzeczy osobiste moich rodziców z Tobago i mimo tego, że mamy bezpośredni kontakt z policją i z konsulem honorowym na Trinidad i Tobago, nie mamy cały czas możliwości odzyskania tych rzeczy. Tamte osoby żądają od nas zapłaty kilku, znaczy trzech rachunków na kilkanaście tysięcy dolarów każdy. I mówią generalnie, że nie oddadzą nam rzeczy, dopóki nie zapłacimy im tych rachunków. Więc...
Ale za co?
To są rachunki wystawione za akcję ratowniczą, czyli jakby zabranie z rafy koralowej naszego jachtu oraz za przetrzymywanie naszych rzeczy.
Na plaży.
Na plaży. No, to jest taka sytuacja, że nie chcą nam wydać naszych rzeczy, ale za to, że je przechowują, żądają od nas 12, akurat za same przechowywanie 12 tysięcy dolarów.
Proszę powiedzieć, co dalej w tej sprawie? Coś będziecie robić? Jakieś sądy, coś takiego? Czy raczej odpuścicie?
Szczerze mówiąc, nie wiem jeszcze. Nie wiem, czy... Pomaga nam konsul, nasz konsul z Wenezueli, bo to jest jakby najbliższa jednostka konsularna od tego miejsca. Natomiast mam wrażenie, że on również jest bezsilny. On wysłał bardzo dużo not dyplomatycznych, ale też mam wrażenie, że nie jest w stanie uzyskać od tych ludzi nic więcej. Więc nie podjęliśmy jeszcze decyzji, co dalej. Myślę, że jakoś trzeba będzie po prostu podjąć decyzję, albo zostawiamy tą sprawę, albo próbujemy jeszcze raz interweniować w MSZ-cie.
Mama mieszka w tym domku, gdzie mieszkała z mężem, czyli z panem Stanisławem?
Tak, cały czas tam mieszka, dba bardzo mocno o to, żeby wszystko było tak, jakby on był. Cały czas liczy na to, że jeżeli on wróci, no to żeby było tak, jak było przed jego wyjazdem.
A formalnie ojciec został uznany za zaginionego?
Tak, formalnie tata jest zaginiony. Mieliśmy możliwość wystąpienia do sądu o uznanie taty za zmarłego, jednak nie chcemy tego robić, bo jakby no, nie mamy jeszcze świadomości, że to jest odpowiedni moment, że to jest ten moment, kiedy wiemy już, że tata na pewno nie żyje. Oczywiście konsekwencje tego są takie, że mama bardzo dużo trudności prawnych i finansowych z tego powodu, ale mimo wszystko godzi się na taką sytuację po to, żeby jakby nie zamykać furtki związanej z odnalezieniem taty.
Bo nadal jest żoną człowieka zaginionego, którego fizycznie nie ma, a jednak jej status się nie zmienił.
Dokładnie tak. No, nadal jest żoną osoby, która żyje, która jest nieobecna i nie wiadomo, gdzie przebywa. Oczywiście są różne problemy z tego tytułu. Na przykład ostatnio wystąpiła z dwoma pismami do urzędu miejskiego, gdzie dostała odpowiedzi, że w ogóle nie będą rozpatrywać tych spraw, dlatego że nie jest Stanisławem Dąbrownym. No i z tego typu sytuacjami się niestety spotykamy na co dzień.
Liczy pani, ma pani nadzieję na przełom jeszcze w tej sprawie, że coś się wydarzy?
Mam takie przeczucie, nie wiem, to jest zupełnie irracjonalne, ale czuję, że jakiś moment przełomowy nastąpi. Być może któryś z tych kontaktów w Stanach Zjednoczonych uda nam się stamtąd pozyskać jakąś informację. No mam takie przeczucie, że jeszcze nie jest moment, żebyśmy tą sprawę zamknęli.
Dziś w Fabryce Reportażu to już wszystko. Dobranoc, mówi Anna Rębas i realizator Tomasz Cybuła.
Fabryka Reportażu.